Tomasz Olszewski, tuż po 11. Dzień dobry. No i oczywiście, jak to w poniedziałki bywa, Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I teraz zaczął nam się miesiąc, który niektórzy bardzo kochają. Nazywa on się lipiec, w skrócie ten miesiąc.
W skrócie, tak. Tak, w lipcu dla ogrodnika wydaje mi się, że zaczyna się taki okres, kiedy już zaczynamy powolutku kończyć jakieś inwestycje w nowe nasadzenia, no bo już jest lato, już jest właściwie gorąco, chociaż...
A na oziminę za wcześnie.
Na oziminę za wcześnie. Teraz jest czas na rozłożenie leżaka, jakiegoś powiedzmy wygodnego krzesła w ogrodzie i trochę przystopowanie, ale nie całkowicie, dlatego bo jednak to, co żeśmy zrobili w maju, w kwietniu, nawet kwiecień, maj, czerwiec, to teraz musimy to bardzo, bardzo dokładnie pielęgnować, jeżeli chcemy, żeby ten ogród pięknie wyglądał. Dlatego, bo pogoda jest nie po naszej stronie w tym roku.
To jest jakieś wariactwo totalne.
Naprawdę, już. Czerwiec był, no ten koniec czerwca mokry dosyć. Z jednej strony rośliny pięknie rosły, ale z drugiej strony ileż tego mokrego może być. Nie było też tak za bardzo ciepło, bo w nocy czasami 10 stopni. To nie jest naprawdę tak normalna pogoda chyba pod koniec czerwca. Powinno być troszeczkę cieplej. Więc na pewno te rośliny nie są zbyt szczęśliwe. Dlatego my musimy o tym pamiętać i właśnie teraz no, robić tak, żeby one rosły, żeby one miały plony, żeby kwiaty pięknie kwitły, no bo to o to chodzi, prawda? Ale teraz, tak jak mówię, już nie sadzimy, już nie robimy jakichś nowych wariacji, nie wyrzucamy ogrodu do góry nogami, nie budujemy. Staramy się poczekać z takimi nowościami, jakimiś totalnymi zmianami aż do jesieni.
Pomyślałem sobie o tym, że są ludzie, którzy chodzą w koszulkach po Sopocie, Sopot Never Sleeps, że w zasadzie mogą żnoby mieć w ogrodzie koszulkę z napisem Weeds Never Sleep.
Weeds Never Sleep.
Bo chwasty też nie zasypiają, one cały czas zasuwają ze zdwojoną aktywnością.
Wszystko tak robi w ogrodzie. Można mieć koszulkę z napisem również, że slugs, czyli ślimaki nigdy nie śpią.
Tu jestem bardzo czuły na tym punkcie,
ogrodnicy również nigdy nie śpią.
Wyrwałem ślimaka z paszczą wgryzionego w kwiat cukinii, po prostu tak owinięty wokół dzioba.
Ale taki bez skorupki.
Ten był w skorupce akurat, natomiast te bezskorupkowe załatwiły mi kilka cukinii skutecznie. Wszystkie liście po prostu ucięły im. No.
Ale ten w skorupce też wcinał liścia?
Ten w skorupce wcinał kwiat.
Kwiat.
Nie no mieścił się w tym dziobie, ale on był wtulony w niego jak w kołderkę.
A może on tam spał, może nie jadł.
Znaczy na ślimaki jestem wyjątkowo cięty.
Czy nie ma szans. No w ogóle w tym roku też, tak podsumowując, czerwiec to było kiepsko, jeżeli chodzi o może nie tylko ślimaki, bo ślimaki to zawsze są, czy jakakolwiek pogoda, czy jakikolwiek sezon. Ślimaki są i one są zmorą dla wielu, wielu ogrodników. Tak jak ja Państwu opowiadam często tutaj na antenie, że ja jestem szczęśliwcem takim, który ślimaków akurat nie ma u siebie w ogrodzie.
Mogę ale, pożyczyć, ale nie, a nawet wydzierżać.
To znaczy ja mam takie wielkoludy, takie wielkie, czarne ślimolce, ale one raczej mieszkają w takich
leśne
częściach
leśnych. To one czekają na grzyby, prawda? Żeby na oko uwielbiają czerwone kozaki tak zwane.
I szkoda mi ich trochę, bo one tak czasami przechodzą przez naszą drogę leśną i zanim one przejdą na tą drugą stronę, co chyba zajmuje im jakiś tydzień, żeby przejść na drugą stronę ulicy, to one w tym czasie już są
ofiarami wypadków samochodowych.
Nie, bo to na naszej drodze wewnętrznej. Aha. Jakieś ptaki już je po drodze tam zmiotą z ziemi. Tak mi trochę szkoda, tak czasami leżą takie.
A jakie to ptaki, czy nie mógłbym takiego ptaka z kolei poszczyć do ogrodu w takim razie?
To trzeba było, nie no tak, no ptaki jedzą ślimaki, dużo ptaków.
Ja mam jeża w ogrodzie.
Jeże, oczywiście ropuchy, nie wiem, nie chcę tak technicznie tutaj zgrzeszyć, mówiąc, że żaby, ale nie wiem, czy żaby też nie jedzą jakichś ślimaków, bo te wszystkie
żaby jedzą komary,
żyjątka
to na pewno.
No, są bardzo, bardzo przydatne w ogrodzie właśnie i ropuchy i jeże. Ostatnio była u nas w ogrodzie pani, która się pytała, właśnie mówiła, że ma bardzo dużo jeży i dzięki temu nie ma ślimaków i pani nawet dokarmia jeże. Pani mieszka chyba we Wrzeszczu. Opowiadała, że ma sporo kotów, które do niej przychodzą na dokarmianie i przy okazji jeże. I one wszystkie razem, że tak powiem, wcinają tą samą karmę. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Lepiej się zapytać pewnie we wtorek pani Agnieszki Kępki, ale...
Czy jest karma dla jeży?
Nie, właśnie, że one bardzo lubią karmę dla kotów.
Ja też takie obrazki widziałem spod Sulęczyna, gdzie do znajomych przychodzi jeż do kociej stołówki i też wcina to, co koty zostawią.
No i to jest fajne, dlatego, bo my zwabiamy do siebie jeża, a jeż przy okazji sobie na deser jeszcze wsunie tam troszeczkę ślimaków. Także nie bierzmy to dosyć poważnie do serca. Jeżeli macie Państwo za dużo jakiegoś szkodnika w ogrodzie, czy to jest mszyca, czy to jest ślimak, czy to jest komar, chociaż trudno to kontrolować w sposób naturalny, ze względu na to, że nasz ekosystem, nasza planeta cała jest w takim teraz miksie, prawda? Nie ma już równowagi w naturze, ale spróbujmy tak u siebie zaobserwować, czy nie warto jednak tą równowagę u siebie zatrzymywać, i nie pryskać, nawet jeżeli tak nas skręca, nie pryskać, już nie mówię o chemikaliach, ale nawet jakimiś ekologicznymi środkami, żeby ta równowaga była. Jeżeli faktycznie byśmy mogli zapewnić w naszym ogrodzie wystarczająco innych mieszkańców, które się nawzajem zjadają, no to może byśmy nie mieli takich problemów z mszycą, czy właśnie ze ślimakami.
W ogrodzie to może jeszcze damy radę, ale tak pomyślałem, no jak ktoś ma taras albo balkon, no
albo jeszcze gorzej,
na balkon nie przyjdzie.
Albo jeszcze gorzej, na przykład, znaczy nie gorzej, ale w tym przypadku akurat gorzej, jeżeli ktoś ma parapet. Bo na parapecie w domu, że tak powiem, to już w ogóle nikt nie przyjdzie. Bym się bardzo dziwiła, gdyby jeż przyjechał na 8 piętro do kogoś, zapukał i powiedział, żeby chciał coś tam załatwić na parapecie.
Ewentualnie gołąb tylko przyleci i zapuka i powie, zapuka, dajcie trochę grochu.
Ale to jest prawda, też o tym często mówimy tutaj w audycji, że ta kontrola szkodników jak najbardziej wewnątrz, w takich środowiskach sztucznych, czyli wewnątrz mieszkań, czy w szklarni, czy w ogrodzie zimowym, czy w tunelu foliowym. To jest inna sprawa. Faktycznie tam no, te owady nawet, czy żaby w sumie podobna rzecz. Żaby i ropuchy, akurat mam ich bardzo dużo i w szklarni, i w tunelu, i one też pomagają te ślimaki wyłapać, ale no w domu nie mam jeszcze na razie żab. Także w domu, jeżeli byście Państwo mieli problem z mszycą, powiedzmy, no są różne rodzaje tych różnych takich świństewek malutkich, i czarne, i biało latające,
miałem
i zielone.
Czarne na ostróżeczkach ostatnio w dużej ilości.
Dużo jest czarnych, tak, ogólnie na świecie w dzisiejszych czasach dużo tej czarnej mszycy. Ale wewnątrz, jeżeli zaobserwujecie, że macie te szkodniki na roślinach, to oczywiście to nie jest tak, że w ciągu jednego dnia cała roślina będzie pokryta mszycą. Dlatego bardzo ważne jest dla ogrodnika być takim troszeczkę bystrym i zauważać, obserwować te rośliny. Tak się mówi, że książę Karol rozmawia z roślinami. No nie wiem, czy on rozmawia z roślinami, ale on po prostu
wychodzi. To rośliny rozmawiają z nim.
Tak, on wychodzi i z nimi obcuje, bo jak się ma ogród, to nie można do niego wyskoczyć tylko raz na jakiś czas, tylko no to się chce, dusza tego potrzebuje. I się idzie rano, powiedzmy jeszcze póki domownicy śpią, z herbatką czy z kawką w ręku i się obserwuje te rośliny, a w domu to naprawdę nie jest tak trudno, bo już nawet jak nie wychodzimy z tą kawką, to i tak możemy zauważyć. Jeżeli widzimy początki mszycy albo początki jakiegoś innego szkodnika, no to trzeba od razu działać. W ogrodnictwie ekologicznym zawsze na pierwszym miejscu jest prewencja, tak? Czyli zapobieganie czemuś, co już idzie w naszą stronę. I to ma bardzo dobre skutki, jeżeli to zrobimy wcześniej wystarczająco. Więc jeżeli widzimy kilka mszyc na pelargonii w domu, czy na jakimś skrętniku, czy na storczyku, bo dużo z naszych słuchaczy ma storczyki, bo są piękne. Zawsze też mówimy, że to jest roślina warta posiadania w domu. Czy kliwie, no, czy jakieś cytrusowe krzewy, czy cytrynki, czy mandarynki, to zawsze od razu działać. Ja po prostu biorę moją od razu pod prysznic, do wanny wstawiam, prysznicem zmywam te wszystkie świństewka, to wszystko spływa do widzenia. I ja, jeżeli tego jest mniej, to biorę chusteczkę taką miękką do nosa papierową i to ściągam. Rękami też się zdarza, że ściągam.
Ja próbowałem też rozpędzić takie zbiegowisko mszyc na tej ostróżeczce za pomocą wody, jak Hunta Jaruzelskiego nas tutaj na ulicach. Tak, ale one też się tak trzymają tego, że po prostu się bałem, że uszkodzę.
Nie. To trzeba wtedy jeszcze przy okazji z paluszkiem sobie pomagać i ją, że tak powiem, zmywać z tego.
Wezwanie do rozejścia się nie działa.
Nie działa. Łatwo też spadają, że tak powiem, jeżeli chodzi o na zewnątrz, o uprawach, jeżeli faktycznie już wychodzi to spod kontroli, ta ilość jakichś tam, powiedzmy, gąsienic na kapuście czy gąsienic na brukselce, to wtedy można też faktycznie tą wodą, tak jak pan, panie Tomaszu, to jest dobry pomysł, bierze się taki wąż, woda pod ciśnieniem i się wali po tych gąsienicach. I one spadają bez problemu. Mszyca to nie jest taka głupia, ona się tak trzyma mocnie, dlatego trzeba. Poza tym mszyca to też jest bardzo ważne, musimy uważać, bo ona jest na delikatnych częściach roślin bardzo często, na takich, które
nie,
łatwo
nie wylać dziecka
wyciągnąć
z kąpielą albo nie urwać mszycy z gałązką.
Dokładnie, na takich delikatnych jakichś gałązeczkach, bardzo często na roślinach zielnych, nie zdrewniałych. Dlatego wtedy nie nastawiamy jet, tak, na naszym. To się nazywa coucher, czy
tej myjce wysokości.
Tak, dokładnie. Widać, że zawsze dziewczyna nic nie wie. Nie nastawiamy na mocne, tylko delikatnie i rękami również pomagamy, palcami, żeby ta mszyca zeszła. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o ogród, to można też się zarobić na śmierć takim zmywaniem mszycy. A gąsienice dobrze reagują, można po nich jechać i one spadną i zanim one zauważą w ogóle, co się dzieje, że one spadły, że coś tutaj nie
miałem
nie
tak, być motylem, póki, zaraz, co tu się dzieje.
Póki one sobie zdadzą sprawę, że trzeba znowu wejść po tej roślinie, a brukselka czasami jest dosyć wysoka albo kapusta, więc to też nam troszeczkę je zatrzymamy. No one może nie umrą od tego spadania na miękką ziemię, ale
wstrząs mózgu
taki delikatny mogą dostać. A w dawnych czasach, ja jestem wielką fanką właśnie takich różnych starych sposobów na... znaczy, że niekoniecznie stosowania, bo w czasach powiedzmy przedwojennych, międzywojennych, jeszcze w czasach końca XIX wieku ludzie sobie nie zdawali sprawy, że wiele pierwiastków chemicznych jest bardzo, bardzo niezdrowych dla człowieka również, nie tylko dla szkodników i zawsze tak troszkę z przymrużeniem oka oglądamy te takie stare programy jeszcze z BBC z lat 70., 60., co wtedy się działo, jeżeli chodzi o chemię, ale to jest ciekawe też, że...
Ale producenci DDT zacierali łapki pewnie wtedy.
Tak, to wtedy to było wszystko przecież dozwolone. Ale taki pan starszy, Harry Dodson, mój taki wielki idol, jeżeli chodzi o ogrodnictwo warzywne w Anglii, to właśnie on jeszcze używał takiego sposobu, że po prostu miał, nie wiem, jakąś strzelbę, czy dubeltówkę, czy jakiś pistolet i podchodził do upraw.
Na mszyce?
Właśnie,
strzelba?
To tak jak kulki na mole. To nie były mszyce i to nie była strzelba taka jakaś normalna, nie wiem, bo to chodziło o ten huk i tą wibrację w powietrzu. To były jakieś takie szkodniki, które właśnie nie chciały za bardzo spadać inaczej, albo w ogóle ich nie było widać. Jakieś takie malutkie gąsieniczki mi się wydaje. I on podchodził do roślin i bardzo blisko odpalał tą strzelbę, tą fuzję, bo to już było tak dawno temu. I one od tej wibracji, od tego wstrząsu po prostu, nie wiem, chyba zrobiły w majtki i spadały z tych roślin. I
a to, rośliny nie, też nie dobrze znosiły takie strzelanie?
No podobno tak. Nic im się nie działo. A jeszcze najlepiej sobie podkładali pod te rośliny oczywiście na przykład jakąś gazetę, czy jakąś plandekę i te wszystkie robaczki spadły na tą plandekę i out.
To tak jak zbieranie mirabelek. Tak. Rozłożyć plandekę albo przysiadło i czekać, a następnie dokazana, a potem jeszcze 10 lat i wspaniała śliwowica, ale to nie u nas, bo tak. To nielegalne na Bałkanach.
Aha, na Bałkanach, ale w ogóle ogólnie bardzo przydatne jest rozkładanie takich plandek, bo teraz ostatnio Andrzej przycinał żywopłot. Ja wiem, że to jest zupełnie inny temat, ale też nie wiem, czy wszyscy o tym pamiętają, żeby sobie zaoszczędzić sporo pracy przy przycinaniu żywopłotu, warto sobie taką plandekę rozłożyć wzdłuż i potem nie będzie trzeba ani grabić tych listków, ani wydłubywać z pomiędzy innych roślin.
Gdybym o tym wiedział wcześniej, to bym nie wydłubywał, nie grabił. Ale nie pomyślałem o tym, że plandekę można także do takiego celu wykorzystać.
A plandeka jest bardzo, bardzo, bardzo pożądaną w ogrodzie.
Ale to wygląda na to, że biorąc pod uwagę ten początek lipca i że stosunkowo mniejsza ilość prac niezbędnych do wykonania, poza takimi pielęgnacja, troska, co jest obowiązkiem zawsze.
Które są bardzo,
zawsze.
Bardzo ważne. I też oczywiście trzeba mieć pewne umiejętności, żeby wiedzieć, co z czym się je.
Bo niektórzy to się nie mogą doczekać i mówią tak... Kwiatek przekwitł, urywamy łepek. Urywamy czy nie urywamy?
Niektóre urywamy.
A którym urywamy?
Urywamy łepek wszystkim roślinkom jednorocznym. Czyli tak, pierwsza grupa roślin, które są w doniczkach. Powiedzmy werbeny, petunie, pelargonie, no dużo, dużo różnych takich kwitnących, które swoje serduszko malutkie wykwitają przez całe lato, a potem jak przychodzą mrozy, umierają, tak? Czyli takie typowe obsadzenia sezonowe.
A aksamitce urywamy?
Aksamitki, jeżeli przekwitną, też.
I to dobrze, wszystko urywałem.
Urywamy na maksa i one będą wtedy bardziej jeszcze kwitły. Również rośliny jednoroczne, które kwitną na rabatach, powiedzmy... cynie, kosmosy, driakwie, no dużo, dużo, ja bym tu mogła mówić przez 10 lat, bardzo dużo różnych roślin, plus dalie. Koniecznie w daliach obcinamy te główki, które przekwitły. To się w ogóle fachowo nazywa ogławianie. I też im bardziej dalie przycinamy, obcinamy te zdechłe kwiatki, tym bardziej one kwitną. A to dlatego, bo jeżeli pozwolimy roślinkom jednorocznym wytworzyć kwiatostany, które przejdą w nasiona, czyli wytworzyć nasiona, czyli ich dzieci, no to ta roślinka,
wszystko
szczerze
dla dzieci
mówiąc,
potem już.
Dokładnie, ta roślinka nie będzie za bardzo się przejmowała kwitnieniem znowu. No skoro ona już ma to przedszkola dzieciaczków, te nasionka się wytworzyły, a przecież w takiej aksamitce to bardzo łatwo się szybko dzieje, prawda? Jeżeli to się dzieje, to już roślina nie będzie tak bujnie kwitła. Także jeżeli chcemy, żeby ona kwitła cały czas, męczyła się, biedna, to musimy obrywać te kwiatki. I to też jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kwitnienie, bo akurat przy roślinkach takich jak to wspomniane pelargonie czy petunie, to my chcemy, żeby ona kwitła, żeby pokazywała nam kwiaty, bo po to my je mamy. Ale jeżeli chodzi o takie rośliny jak sałata, rukola, powiedzmy dużo takich upraw, które my potem zjadamy.
To nie chcemy, żeby
to nie chcemy,
żeby kolendra,
kwitły.
Która potrafi czasami kolendra momentalnie
zaraz,
wystrzelić,
tak.
Prawda? I...
Kolendra jest niestety znana z tego, że właśnie bardzo szybko zakwita, chociaż podobno są odmiany, które nasiona odmian w sklepie dostępne, które nie tak szybko nie zakwitają, ale i tak szybko zakwitają. Niestety, jeżeli chodzi o psałaty, czy kolendrę, czy rukole, to jeżeli one szybko zakwitają, to tracą już ten smak w listkach, no ale to też oznacza, że ta roślina jest zestresowana. Czyli albo ma za sucho, albo ma za mokro. Z jakiegoś powodu ona szybko zakwita, właśnie żeby wytworzyć to pokolenie kolejne i żeby móc spokojnie umrzeć.
W tym roku to można powiedzieć, że dwa w jednym, bo ma i za sucho, i za mokro na zmianę. Bo ja kopałem chrzan niedawno na Żuławach, czyli tam, gdzie by wydawałoby się, że wody jest zawsze pod dostatkiem. I po wbiciu łopaty, no to tak po 5 centymetrów, to ziemia, mimo tego, że deszcz lał przed kilkoma chwilami, to ziemia była jak puder, a głębiej to zupełnie, to był proszek po prostu.
A dodaje pan jakieś materii organicznej?
A nie, bo to było na nieużytku.
Właśnie, zaraz wyjdzie, to szydło z worka.
To nie było u nikogo za płocie, to był chrzan rosnący sobie dziko na nieużytku,
no tak.
I w związku z tym postanowiłem pobrać go troszeczkę więcej. Zresztą zaprosiłem do siebie, do ogrodu. Rozsadziłem w czterech miejscach. Mam, ale oszczędzam.
Za mało swojego, to szkoda.
Lubię chrzan, to znaczy... Niedawno właśnie trąc chrzan, przypomniałem sobie moją babcię, która stała nad tym chrzanem, go tarła i wtedy nawet padały słowa, które mnie dziecko dziwiły, bo ja nie znałem tych słów. Prawdopodobnie babcia wyrażała stosunek emocjonalny do wzmiankowanej czynności oraz do przedmiotu obróbki.
Ale to było kiedyś czasy, prawda? Wszystko tak prosto z ogrodu. I to też jest ważne, żeby właśnie jeść to, co państwo siejecie, wysadzacie. Bo czasami jest tak, że ogrodnik już jest taki wykończony po tym czerwcu, maju, czerwcu, że w lipcu już mówię...
Nie ma siły.
Już nie chce ślimaki zjedzą.
Leży na tym leżaku, widzi ślimaka, który tam pełnie z szybkością światła, prawda?
I nie ma siły do tego ślimaka podejść.
Trudno już, no twój, wygrałeś draniu.
No ale to jest smutne, ale to jest prawda. U nas też tak często jest, że my jesteśmy tak zmęczeni po całym dniu pracy, że nawet nie chce się już iść po te młode ziemniaczki, po te młode marcheweczki, czy ten bób i jakoś to do garnka, bo to wszystko trzeba przygotować samemu. No ale warto, naprawdę warto, bo już ten bób jemy właśnie świeży i ziemniaki i z koperkiem i marchewki. I tak naprawdę w ogóle człowiek może spokojnie zapomnieć o mięsie, o istnieniu mięsa. A w związku z tym, że mamy kury, to się jajko czasami zdarza, w tym jeszcze w jakiejś sałatce, no bo przecież można takie fajne sałatki zrobić z jajkiem. A że nie mamy koguta, to i tak są te jajka takie troszeczkę bardziej humanitarne.
A piejo? Bo
nie
jak w piosence piejo, kury piejo, nie mają koguta.
No przecież kurde koguty pieją, nie?
No właśnie, ale w piosence było piejo, kury piejo, nie mają koguta. Mówię cepelczynowo mają, proszę to... wybaczyć, ja wiem, że mówi się mają.
Nie pomyślałam, że to jest faktycznie nam.
Grzegorz Ciechowa, słynna piosenka, prawda? Piejo, kury piejo, nie mają koguta.
No trudno.
Ale to się oczywiście wiąże z pewną ludową obyczajowością w tej piosence. Myślę, że producenci drobiu nam wybaczą i też wiedzą, że to niedokładnie tak jest. Jest tak, jak mówi Katarzyna Bellingham, to koguty pieją. W tej chwili kogut pieje na krótką przerwę, po której do państwa wracamy. Katarzyna Bellingham, jak co poniedziałek w Radiu Gdańsk, która nie ma koguta. Może komuś przyjdzie do głowy na przykład, że jak będzie jechał kiedyś na warsztaty do
nie ma
ogrodu.
Dziękujemy za koguta.
Katarzynie Bellingham, nie.
Nie, nie mamy koguta. Nie to, że to my nie lubimy facetów, broń Boże, tylko tak. Po pierwsze mamy tylko 4 dziewczyny. Więc martwię się, że dziewczyny mogą być za bardzo wykorzystane przez tego koguta.
Czy to nie za mały harem dla koguta?
Dokładnie. A po drugie, naprawdę, te koguty tak wcześnie pieją, a my mamy kurnik akurat od strony sypialni i powiem państwu, że tak latem o tej 4 to już
a
późno
to
jest.
To jest podstawowa przyczyna, czyli niechęć do wstawania, kiedy kur zapieje.
No tak, no bo my wstajemy już wystarczająco w czerwcu, wcześnie. My cały czerwiec właściwie 5, tak wpół do 6, żeśmy musieli wstawać, żeby jeszcze troszkę tam wszystkiego tego zdążyć. Kładliśmy się spać bardzo późno, bo jeszcze długo. Póki jeszcze było światło w ogrodzie, żeśmy, że tak powiem, robili, więc jak już przyjdzie lipiec, to człowiek, jeszcze są wakacje poza tym, a dziecko oczywiście 8-letnie nie słyszy, nawet jakby bomba wybuchła pod domem, także ten kogut nikogo nie budzi, oprócz mnie oczywiście.
Ale do szkoły muzycznej się dostał z wyróżnieniem.
Z wyróżnieniem, pięknie.
No dobrze, w takim razie jednak wracając do ogrodu, a nie do muzyki, chociaż muzyka w ogrodzie, tak się zastanawiałem wcześniej, kiedy mówiliśmy, pani mówiła o tym, że rośliny powinny być szczęśliwe i powinniśmy o to zadbać, na przykład jakąś muzykę, żeby roślinom zaprezentować, bo czy tylko rozmowa, pogłaskanie delikatne po listku, po łodyżce, przytulenie, tak pod kwiatkiem, tak jak się kota za uchem, tak.
Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, kto jest z roślinami, co tak naprawdę je uszczęśliwia, bo tak jak my jesteśmy ludźmi, nasze kanony i piękna, i czułości, i szczęścia są zupełnie inne niż na przykład u roślin.
No widzimy to czasami na imprezach masowych, prawda, że kanon szczęścia jest różny.
Tak, ale właśnie u kur, bo kury są taką nieoddzielną częścią naszego ogrodu, nie tylko stanowią taki ładny dodatek i miły, dlatego, bo też wydają różne bardzo przyjemne odgłosy, również zasilają nasz kompostownik swoją ściółką, już nie mówię o tym, że produkują piękne jajka, ale naprawdę my mamy 4 kury, bo wystarczająco tych jajek naprawdę jest dla nas i nawet czasami jeszcze starczy dla mamy mojej, ale dajemy im bardzo dużo miłości, szczególnie mój mąż Andrew, on naprawdę z sercem, ogromnym oddaniem im tam pichci, one pierwsze ziemniaczki z ogrodu dostawały, zanim jeszcze do nam się dostało, on do tych kur
chodzi. Nie byliście zazdrośni?
Ja już nie ogarniam. Ja już byłam zazdrosna na etapie psów na samym początku, bo teraz jesteśmy już małżeństwem 20 lat, więc już się przyzwyczaiłam do tego, że zwierzęta u nas zawsze są ważniejsze niż żona, ale jakoś to przeżyłam. W końcu u nas jest dużo dziewczyn, bo mamy jeszcze 2 suczki w domu, także muszę gdzieś tam swoje miejsce znać. Ale właśnie jeżeli chodzi o to czułość roślin, nie wiem, ale te kury na pewno to czują. One, no zresztą na pewno osoby, które mają, hodują kury, też to potwierdzą, ale one niesamowicie fajnie reagują na takie właśnie pieszczoty, na rozmawianie z nimi, po prostu przychodzenie do nich często, siedzenie niedaleko kurnika, robienie czegoś powiedzmy na terenie ogrodu i rozmawianie z nimi. One są jak psy. Kury są jak psy. Ja jestem ogromną fanką kur. One są naprawdę niesamowicie inteligentnymi stworzeniami. I jeszcze nie puszczaliśmy wprawdzie radia żadnego, ani muzyki, ale wiem, że tutaj niedaleko w Gołubiu gospodarz swoim świnią puszcza muzykę poważną, bo byłam kiedyś i słyszałam.
I jakąś konkretnie?
Chyba był Vivaldi, jak ja byłam wtedy, tak. Także to też fantastyczne, bo to jest inny poziom świadomości, inny poziom w ogóle cywilizacji, człowieczeństwa. Nie tylko rąbać, ale też jeszcze coś tam innego, prawda? Jeszcze coś...
Mnie to przekonuje. Co prawda od razu staje mi przed oczami jedna z pierwszych scen z filmu Postrzyżyny według powieści Bohumila Hrabala. Czyli kiedy główna bohaterka z tymi cudownymi włosami głaszcza tego wielkiego świniaczka, mówi Ludwiczku, a następnie jest kotlecik z Ludwiczka.
No, ale ten Ludwiczek umiera szczęśliwie, że tak
powiem. No właśnie, no kres jakby ogólnie znany, natomiast proces dochodzenia do tego kresu może być albo koszmarem, tak jak to się ma w wypadku wielkotych...
No w większości.
Nie mówmy o tym, jak się pozyskuje się mięso, które ląduje w sklepach.
Marketów, tak.
I czy to dotyczy schaboszczaków, czy drobiu, czy wołowiny, czy innych zwierząt, które są przetrzymywane. No... Nie,
ale to samo dotyczy właśnie warzyw. To samo właśnie dotyczy warzyw, bo naprawdę warto, jeżeli państwo uprawiacie swoje własne warzywa w ogrodzie, czy w skrzynce na parapecie, czy nawet zioła, naprawdę tak jak z tymi zwierzętami, chociaż uważam, że oczywiście no, nie powinniśmy porównywać uczuć zwierząt do uczuć roślin. Nie czytałam książki o uczuciach drzew, uczuciach roślin, to jest taka książka.
Fragmentami ją znam.
Trochę się boję jej czytać, szczerze mówiąc, bo to też może się potem okazać, że już w życiu no, to roślin z cekatorem nie podejdę. Ale
gdyby to tak działało, to ja bym panu ministrowi od środowiska proponował przeczytanie jej.
Nie, to w ogóle nie ma o czym mówić, ale rośliny na pewno nie warto uprawiać w domu właśnie też w taki sposób chemiczny, ani w sposób stresujący, jakieś zapewnianie im sztucznego światła i tak dalej, bo wydaje mi się, że tak samo jak jeżeli chodzi o mięso, które na pewno potem w sobie akumuluje jakoś ten stres, te negatywne jakieś tam energie, powiedzmy, z tego takiego życia niegodnego zwierzęcia przed śmiercią, to na pewno rośliny, które są uprawiane w taki sposób totalnie sztuczny, chociażby te pomidory, które są uprawiane w tych wielkich halach, które tak naprawdę, tak jak biedne kury, nigdy nie widzą ani światła słonecznego, ani tak naprawdę nie widzą chyba gleby, bo większość, wiele jest upraw prowadzonych tylko w wodzie, gdzie nie ma w ogóle gleby, tylko przepływają te wszystkie nawozy sztuczne i tak dalej. Musimy pamiętać, że to jest potem na pewno to na nas w jakiś sposób wpływa. No, jeszcze tak do końca nikt nie odkrył sensu tego wszystkiego, tej istoty, jak to działa, co na co, ale starajmy się właśnie, żeby jeść takie, i ja już nie mówię o zwierzętach, bo to nie o co chodzi, ale właśnie o te warzywa takie uprawiane jak najbardziej ekologicznie i jeżeli uprawiamy swoje własne, to w ogóle nie ma sensu właśnie stosowania chemii.
Ja niedawno zobaczyłem w jednym ze sklepów ogólnie znanej marki, w tej takiej części warzywniczej, która ma takie kuszące ryneczek, groszek z Zimbabwe.
Tak, ja
uwielbiam niezwykle ekologiczny groszek z Zimbabwe.
Groszek z Zimbabwe, tak, to są groszki z Zimbabwe, to pewnie taki śnieżny, tak?
Takie płaskie coś, takie bardziej.
To też zawsze mówimy, że jeżeli musimy też mieć swój własny, że tak powiem, swoją własną logikę, swój własny umysł, którym się musimy kierować. Jeżeli państwo nie wiecie tak do końca, od czego zacząć, jeżeli chodzi o ekologię, bo niestety ekologia ma też bardzo dużo złego, jakiegoś takiego PR-u przez takie właśnie głupoty, jak groszek z Zimbabwe, tak? Bo co to jest za ekologia? technologia, kiedy to leci do nas z drugiego końca świata. Przede wszystkim nawet może zanim, też to mówiliśmy wcześniej, zanim się skierujemy w stronę ekologii, to skierujmy się w stronę sezonowości. Więc jeżeli, no wprawdzie, no teraz jest sezon na groszek, mój groszek już prawie jest gotowy, więc nie wiem, po co ten groszek Zimbabwe? Może taki został im jeszcze z zimy, bo to przecież ma taki długi termin przydatności.
Albo może taniej.
No, może taniej. Ale skierujmy się tym, żeby to było wszystko sezonowe. Więc teraz wiadomo, truskawki są w sezonie. Na Kaszubach truskawki już od kilku tygodni. Wszędzie. Polecam jeździć, kupować te truskawki w lokalnych sklepikach we wsiach kaszubskich. Dlatego,
przy
bo
drodze
to są,
często, gdzie sprzedają
przy drodze
sprzedawcy.
Też, tak. Starać się może nie przy takie główne, bo to tam można się najeść pełno i również jakieś ołowiu, ale te truskawki w sklepach takich lokalnych zazwyczaj pochodzą od jak najbardziej lokalnych rolników, którzy często, no na Kaszuba wiadomo, nie ma ogromnych gospodarstw, uprawiają te truskawki na mniejszą skalę. No trudno jest tak naprawdę osądzić, kto więcej pryska, kto mniej pryska. Nie oszukujmy się, truskawki są pryskane, dlatego, bo no wiadomo, no, dużo jest różnych istot, które czyhają na i choroby grzybowe, i szkodniki. Także no ja zawsze staram się kupować, ja tam mam szczęście, bo mieszkam na wsi, więc widzę mniej więcej, co się dzieje i tak kupuję. Tak, im mniejszy, że tak powiem, ten gospodarz, tym lepiej. U nas w też przy ulicy, w Borucinie przy ulicy wychodzą, stoją dzieciaki, ale takie wychodzą z domów, tylko przed domami, prawda, sprzedają. Także to naprawdę już bardziej lokalnie nie może być. I to jest najfantastyczniejsze jedzenie. Żadnych mil, nic. Tylko z pola do buzi.
A propos lokalnie, jestem absolutnym fanem lokalności, tradycyjnej żywności i zawsze się cieszę, kiedy odbywają się te pomorskie targi żywności tradycyjnej. I w tym roku także się odbywały. No i tradycyjnie wśród owiec różnych zdarza się zawsze czarna. No i pan, który sprzedaje ryby wędzone, który pisze, znaczy na kartce jest napisane okoń wędzony w tam w dymie tym. No i podchodzę i widzę, że ten okoń to w ogóle nie jest okoń, to jest nototenia. Ryba rozmrażana, tania i mało smaczna z drugiego końca świata, nie mająca nic wspólnego z okoniem, a sielawa, no gdyby tak wielkie były sielawy, to szczupaki musiały być w kaszubskich jeziorach 5 razy większe, bo ta sielawa to w najlepszym wypadku jakiś lekko niedorozwinięty pikling. I pomyślałem sobie, no to jest skandal. I ci ludzie płacą, bo są jeszcze na targach żywności regionalnej. Dają się,
czyli żeby, oszustwo.
Mam świadka, bo spotkałem znanego kucharza nagradzonego wielokrotnie, pana Andrzeja Ławniczaka. On mówi, no też podszedłem i pytałem go o te dziwne okonie, ale on coś tamtego. Mówię, no aluzji, że tak powiem, nie chwyta. Ja mówię, to skąd padną te okonie? A widzę, to stoi skorybne już nie pierwszy raz. Ono się pojawia na różnych targach regionalnych. I za każdym razem jest ten sam numer właśnie z tym gościem, który no to ten je sprzedaje jako okonia. A sielawa jest także oszukana. No niestety, ja rozumiem, bo byłem w sklepie niedawno i widziałem, po ile były wędzone sielawy. Tanio nie jest.
Ja pewnie też bym była takim głupolem, który by kupił takie coś, bo ja się za bardzo nie znam. I to jest lekcja. Powinniśmy, jeżeli faktycznie te warzywa uprawiamy, czy nie uprawiamy, a chcemy kupować na jakichś takich ekologicznych ryneczkach, to musimy wiedzieć, oczywiście musimy mieć jakieś takie no, główne zasady. No tak jak mówię, no przede wszystkim kierujmy się tą sezonowością. Jak najbardziej lokalnością. Ale ja zauważam, że u nas na tych ryneczkach zielonych to tak z Kaszub i z Kociewia i dalej to chyba nie przyjeżdżają. I oczywiście też jednak eko, jak jest eko, to jest. Jak jest ten certyfikat, to nie ma co mówić, że bo to jest oszukane, to nie jest oszukane. To nie jest oszukane. Jak ktoś ma certyfikat, to jest, to naprawdę jest ekologicznym, uprawia
nie zawsze dotyczy Włochów, bo pamiętamy, że Włosi potrafili mozzarellę z bawolego wina robić z jak najbardziej krowiego, przepraszam, mleka, robić jak najbardziej krowiego mleka. Oliwa włoska najlepsza okazywała się zwożoną z całej Unii Europejskiej oliwą mieszaną i
tak, ale to na szczęście
to tam,
u nas,
bo tam
na przykład
jest, bo tam
oliwii,
jest mafia,
w Oliwii, podobno. To dokładnie, to nie jest tak źle. Musimy o tym pamiętać i no na szczęście to z warzywami nie jest tak jak z rybami, bo to można rozpoznać, co jest co, ale jeżeli na przykład macie
podobno,
państwo...
Niektórzy mylą pasternak z pietruszką.
Pasternak z pietruszką?
Że jeżeli pietruszka pachnie marchewką, to nie jest pietruszką, tylko pasternakiem.
To znaczy tak, pasternak i pietruszka, bo chyba pasternaków faktycznie się coraz więcej pojawia u nas na rynku, czego ja się bardzo cieszę, bo ja uwielbiam pasternak, w związku z tym, że mieszkałam w Anglii długo i tam pasternak jest również i fasola, która w Polsce nazywana jest fasolą ozdobną, taka tyczna, taka bardzo długa, która ma czerwone kwiaty, to są podstawowe warzywa na obiad, taki angielski. Szczególnie nawet na świąteczny obiad. Pasternak właśnie na świąteczny obiad, na Boże Narodzenie. Nie obejdzie się bez pasternaka. I drodzy Państwo, różnica jest bardzo prosta. Pietruszka, korzeń pietruszki jest mniejszy i prawdopodobnie bardziej aromatyczny, ale o wiele mniejszy. 1/4, 1/5 pasternaku. Pasternak może mieć nawet długość, powiedzmy, nie wiem, nawet i do 30-25 cm. Naprawdę, jeżeli są ziemie piaszczyste, może być bardzo długaśny. I on jest ogromny, tak? Ja wykopywałam pasternaki, które miały u góry w przekroju, ile to jest, 10 cm?
Albo i więcej, ale to w Anglii.
Nie, tu, na Kaszubach. Ja mam pełno pasternaku. Jeżeli państwo, w ogóle ten pasternak to mi uciekł już dawno z ogrodu warzywnego. Już teraz ogród warzywny mamy w dolnej części naszego ogrodu.
Widziano go pod Kościerzyną ostatnio.
Nie, widziano go w innej części ogrodu. Mam na dole teraz warzywnik, a pasternak został w ogrodzie na górze, który jest ogrodem teraz właściwie ozdobnym, ale żeśmy odkryli niesamowitą wartość tego pasternaku, poza tym, że jest pysznym warzywem. I naprawdę każdy ogród, do którego wprowadzałam pasternak, bo projektowałam czy pomagałam w uprawie ogrodów warzywnych, nie tylko ozdobnych, to ci wszyscy klienci byli bardzo zadowoleni z tego warzywa. Naprawdę jest fajny, łatwiej też rośnie. Jakoś tak utarło się chyba w naszym kraju, że pasternak to taki nic, że to takie jest...
Się mówiło chleba z makiem z pasternakiem, jak się było dzieckiem i to
wiem,
jakoś
zostało. Ja też nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale o to chodzi, że właśnie jakoś żeśmy go nie chcieli w porównaniu z pietruszką. Że, bo ja pamiętam, że z dzieciństwa jeszcze
to
zawsze
przez
była pietruszka.
Bonę. To wszystko przez królową Bonę, bo to ona przywiozła ponoć pietruszkę.
Pietruszkę, ale nie, to chyba później. A mi się wydaje, że to tak w czasach jakoś tak, może na początku XX wieku ten pasternak znikł, bo chyba jeszcze wcześniej był. Musimy, to jest ciekawe, to trzeba zobaczyć historycznie, o jak to było z tym pasternakiem. Ale w każdym razie polecam. I ten pasternak, tak jak każda inna roślina z rodziny, takich jak marchewkowych, tak, bo to są jak marchewka, czyli jak pasternak, pietruszka, to wszystko ma takie baldachy, piękne kwiaty, płaskie, takie zielonkawe dosyć. I właśnie ten pasternak nam się gdzieś, może z kieszonki nam wypadło nasionko zupełnie w innym miejscu niż na rabacie. I potem myśmy pozwolili mu zakwitnąć. Możliwe, pozwoliliśmy mu zakwitnąć. I od tego czasu cały czas nam się te pasternaki rozsiewają po ogrodzie. Są piękne i pozostawiamy je tylko do zakwitnięcia. Są niesamowite, są około, mają do 2 metrów czasami wysokości, ale to się waha od tego, jaka jest gleba, w którym miejscu w ogrodzie, bo one często wysiewają się na ścieżce na przykład. No to na ścieżka ubita będzie gorsza ziemia i ten pasternak będzie, powiedzmy, miał
trudno,
tylko metr
trudno
50.
Się minąć z takim 2-metrowym pasternakiem, ale, na ścieżce.
Ale to nie ma co się bać, że to jakiś barszcz sosnowskiego czy coś takiego, to jest nic innego jak pasternak i jest niesamowicie właśnie miododajny dla owadów. To jest coś niesamowitego. Chociaż w tym roku, w czerwcu zauważyłam, że było o wiele mniej owadów niż w zeszłym roku. Niestety, mam nadzieję, że teraz to jakoś się odbuduje, jeżeli nie będzie znowu jakichś takich zawirowań pogodowych. Ale jeżeli macie państwo okazję kupić jakieś nasionka pasternaku, czy ja zapraszam do siebie, bo jak on będzie już teraz kwitnie, ale jak przekwitnie, to będę miała tych nasionek bardzo dużo, mogę się nimi podzielić, no to wtedy naprawdę uprawiać, bo jest przepyszny, szczególnie dlatego, że jest słodziutki. Bardzo dużo mam małych dzieci, powiedzmy, uprawia pasternak, dlatego, bo wystarczy taki pasternak zmiksowany, zblendowany i dzieciaczki takie malutkie po odstawieniu od piersi, powiedzmy, w pierwszym etapie jedzenia wcinają te papki z pasternaku, aż im się uszy trzęsą.
No widzą państwo, ilu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z audycji ogrodniczej w Radiu Gdańsk, także dla młodych mam porady i pasternak u Katarzyny Bellingham, nasionka już niedługo będą do
pozyskania. Tak, bo on kwitnie bardzo mocno. W tym roku też mieliśmy bardzo podobną roślinę jak do pasternaku, jeżeli chodzi o kwiaty, ale jednak troszkę inną, ale taką roślinę gwiazdę w naszym ogrodzie, która niestety nas odwiedza tylko raz na 2 lata, bo jest rośliną...
To kometa, komety się
nie
zdarzają.
To jest roślina nie 2-letnia nawet, a 2,5-letnia i to jest arcydzięgiel. Pięknie zakwitł arcydzięgiel Litwor w naszym ogrodzie. Jest niesamowitą taką architektoniczną rośliną, ale tutaj podobnie jak w przypadku pasternaku, jak ona zakwitnie i się rozsieje, to trzeba uważać. Dlatego ja nasionka zbieram i też mogę się podzielić.
Z arcydzięgla robi się pewien płyn, który był bardzo ceniony w polskich domach wielokrotnie, oczywiście w goku zdrowotności.
No również bardzo znany arcydzięgiel jest z tego, że robiło się z niego takie kandyzowane przysmaczki dla dzieci, takie słodziutkie, to chyba z pędów. A znowu korzeń też jest bardzo cennym materiałem na różne medykamenty i nawet na takie poważne choroby jak bielactwo, to podobno pomaga. I to jest właśnie fajna rzecz, jeżeli chodzi o roślinę 2-letnią, chociaż powiem szczerze, że ten arcydzięgiel jest, tak jak mówię, on nam każe czekać troszkę dłużej niż te 2 lata, bo normalnie roślina 2-letnia w tym roku by się wysiała teraz i w przyszłym roku już by zakwitła, czyli to to takie te dwa lata takie trochę oszukane, ale jednak w tym roku by rozwinęła swoją masę zieloną i w przyszłym roku by zakwitła. A z arcydzięglem tak nie jest, on w tym roku się wysiewa. Już będą malutkie siewki i sadzonki na jesień. W zimie to wszystko pięknie przetrwa zimę, ale w przyszłym roku to będzie tylko i wyłącznie taka sadzonka w wysokości 15-20 cm i on dopiero zakwitnie na następny rok. Dlatego mamy taką przerwę niestety co roku i nie ma tego arcydzięgla. Muszę to jakoś przerwać, muszę kupić jakieś nasiona.
Tak sobie pomyślałem, ile tych arcydzięgli nie pojawiło się za moją sprawą i moich kolegów, bo jak byliśmy mali, to się ucinało, nie żeby mieć rurki do strzelania, strzelało się grochem.
A to na pewno był arcydzięgiel?
No tak wyglądał jak arcydzięgiel.
Bo to jest takie, tego bardzo dużo takich.
W środku taką miał, że tak powiem, przestrzeń.
No tak, on jest pusty w środku. To też właśnie było problemem w tym roku, dlatego, bo mieliśmy bardzo mocne wiatry na początku czerwca. I na początku czerwca nie było tak strasznie znowu mokro, więc rośliny były suche i on, arcydzięgiel, na tym wietrze troszkę się połamał. I to pierwszy raz tak się niestety zdarzyło, że coś się połamał. W ogóle ja naprawdę współczuję ogrodnikom, współczuję sobie w tym roku, bo ta pogoda nam bardzo, bardzo była nieprzyjazna. Wszystko, co można, to po prostu. I dużo osób przychodzących do naszego ogrodu też mówiło właśnie, że ma bardzo mało i biedronek i takich, no i strasznie dużo mszycy.
No i te przymrozki, które pojawiły się, nawet nie przymrozki, no przecież 10 śnieg. Kwietnia mieliśmy śnieg regularnie, ja patrzę
no,
na
9
to...
maja przecież. 9 maja.
Maja.
I to nawet nie chodzi o ten mróz, ale taki śnieg jest bardzo zimny. Więc jeżeli już były roślinki, miały rozwinięte jakieś kwiatki, no to oblepienie takim śniegiem na 2 dni, bo u mnie taki śnieg leżał przez 2 dni, to było dla nich zabójcze. To nie jest, to naprawdę ten rok był, no jest ciężki, jest takim rokiem testu dla ogrodnika, ale dlatego tak mówię Państwu, nie denerwować, nie stresować się, bo to nie jest często Państwa wina, że te rośliny są niezbyt szczęśliwe, że właśnie wybijają w nasiona, w warzywniku. No u nas, no, cebula w tym roku znowu wybiła w nasiona, w kwiaty. W związku z tym ta bulwa cebuli nie wykształca się tak wielka, jak powinna, prawda? Więc też, no, Andrzej, serce go boli. No ale no nie wszystko można.
Ja posadziłem bardzo późno, bo to była już wiosna, czosnek z takiego skiełkowanego ząbka i żeby zobaczyć z ciekawości jeden, postanowiłem wyciągnąć, zobaczyć, co tam się na końcu tego szczypiorka mieści. No i się okazało, że jest taka fajna kuleczka czosnkowa, przepiękna. Mhm. Malutkie to, mhm. Ale jak to aromatyczne, jakie to...
Tak, to są malutkie zbiory. Z tego wiosennego czosnku faktycznie one nigdy nie są takie duże, jak z tych wysiewów w sumie, bo to są nasionka, nie, to nie są nasionka, to są takie malutkie ząbki czosnku, prawda? Więc z ząbkowania czosnku w październiku. Ja proponuję, jeżeli Państwo zajmujecie się uprawianiem w ogóle warzyw, bardzo jest wdzięczna uprawa czosnku, bo nie jest to trudne. Tylko pamiętajmy właśnie, żeby wysadzić go, powiedzmy, tak około 20 do 25 października, więc to można sobie wpisać do kalendarza naszych prac ogrodowych na koniec października. No i jak sadzimy ten czosnek, to może tak dosłownie trzy słowa, bo to nie wszyscy może pamiętają.
Ja z przyjemnością przy okazji się dowiem, bo w tym roku zamierzam wcześniej przystąpić, czyli już posadzić, czyli już ten jesienny posadzić.
Tak jest. No po prostu bierze się czosnek, że tak powiem, no można, naprawdę to tak trochę nieprawdopodobnie brzmi, ale można sobie wziąć czosnek z targowiska. Oczywiście nie jest super marketu, bo to pewnie będzie czosnek nie wiadomo jaki, nie wiadomo z jakiego kontynentu, ale jeżeli kupujecie
Jedna
Państwo...
Jedna pani ostatnio 6 razy pytała sprzedawcę, ale to nie chiński. On mówi, nie, polski, ale nie chiński. Nie wierzyła mu, na targowisku.
Na targowisku, no wszystko się zdarza również na targowisku, ale jeżeli macie Państwo jakąś swoją osobę zaufaną, oczywiście tak jak ja zawsze powtarzam, im mniejszy, że tak powiem w cudzysłowie gospodarz, tym te raczej będą mniej chińskie plony, to myśmy tak robili, myśmy w Kościerzynie od takiego starszego pana kupowali czosnek i żeśmy go po prostu dzielili na ząbki, bo był taki fajny, duży, dorodny i też zdrowy, bo bardzo ważne jest, żeby to, co sadzimy, jeżeli to jest zdrowe, no to ten czosnek też będzie miał mniejsze szanse na podłapanie jakichś chorób, powiedzmy grzybowych, jak rośnie. Dlatego jeżeli sadzimy jakąkolwiek roślinę, która troszeczkę jest chora, no to nie spodziewajmy się, że ta roślina będzie super potem plony nam dawać. Także bierzemy taki czosnek, taką główkę, główka, tak? Czosnku. I potem dzielimy to na wiele, wiele, wiele ząbków, bo czasami może być ich sporo, jeżeli to jest duży czosnek. I potem każdy taki czosneczek osobno sadzimy do dziurki w ziemi, co powiedzmy 20 centymetrów.
Jak głęboko?
Tak głęboko, żeby zakryć całego ząbeczka, powiedzmy, tak?
Czyli płytko de facto.
Dosyć płytko, tak. Zawsze, ja zauważyłam...
To nie jak z cebulkami tulipanów, że na te 3,5 tam wielkości.
Jeżeli chodzi o żarcie, to nigdy nie sadzimy, siejemy nic, nie wysiewamy ani nie sadzimy nic za głęboko. To jest tak, że właśnie u nas jest taka tendencja wysiewów troszkę za głęboko, ja zauważyłam. Jak u nas odbywają się na wiosnę warsztaty w ogrodzie i zawsze mamy taki czas, kiedy wysiewamy, pokazujemy, jak się wysiewa, ludzie też mogą sami wysiać, wszyscy się dziwią, że tak płytko.
Napisane jest na opakowaniu pół centymetra, no to dla pewności chelkę sadzimy na trzy głębiej.
Tak, i wtedy w rezultacie te nasionka albo mogą zgnić, no bo po prostu mają za daleko do góry, albo jeżeli ziemia jest przepuszczalna, nie jest zbyt ciężka, to one wyjdą, one wykiełkują, no ale kilka tygodni później. Także nie, to wysiewanie polega na tym, że trzeba po prostu zakryć te nasionka ziemią, ale dosłownie tylko zakryć, tak, żeby no bardzo, bardzo malutka była taka warstwa tej ziemi na górze, ale ja też takie robiłam, jak miałam, nie wiem, 10 lat u dziadka, może mniej trochę, u dziadka w ogródku też wysiewałam i też miała taką tendencję, żeby siać te nasiona za głęboko i potem też nic nie wschodziło. Troszeczkę się, że tak powiem, smuciłam, no ale potem się nauczyłam, że jak najpłycej i jak najrzadziej, jeżeli chodzi o nasiona, jak najpłycej, jak najrzadziej.
Jak najpłycej, jak najrzadziej będę się stosował do tej reguły, bo też wiele rzeczy posadziłem, posiałem i nic z tego nie wzeszło, albo wzeszło jakieś dziwne, pokręcone i miesiąc po terminie. A jako a propos terminów, to za tydzień to termin nie aż tak odległy, Katarzyna Bellingham powróci.
Do usłyszenia.